Jak pani ocenia politykę Putina?
Proszę mi wybaczyć, ale jedyne, co przychodzi mi do głowy, to w tej chwili, no profesjonalnie, skutecznie, to jest coś, o czym my zapominamy, bo jesteśmy społeczeństwem, które nie ceni sobie polityki, nie ceni sobie władzy, nie wiem, być może ta polsko-chrześcijańsko-katolicka tożsamość ma kłopot z pogodzeniem się z takim faktem, że oto władza, czy tego chcemy, czy nie, jest bardzo ważnym motorem i instrumentem życia społecznego i gospodarczego, i że ubieganie się o władzę nie jest niczym nagannym, tak? Władza jako zdolność wywierania wpływu. Otóż wydaje mi się, że władze w Rosji doskonale wiedzą, że realizuje się cele poprzez władzę rozumianą jako wpływ. On nie musi być formalny, tak? Ale takie permanentne wpływanie na wydarzenia w sferze polityki. No to trzeba powiedzieć...
Presja, szantaż też?
Przepraszam, wykład z socjologii władzy musiałby w moim wydaniu trwać co najmniej 60 minut, więc na to pewnie nie mamy czasu. Natomiast instrumenty władzy są naturalnie różne, bo władza może się w sferze symbolicznej realizować. Typ relacji, jaki się ustala w sferze gospodarki. Czy też przez akty polityczne, które mają charakter formalny pisany. Władza realizowana w sferze symbolicznej i konkretnej, to jest no, sposób, w jaki Rosjanie limitują dostęp polskich prokuratorów, biegłych i ekspertów do dowodów, czy wraku, czy czarnych skrzynek. Tak? To też jest realizowanie władzy. Do tego nie trzeba żadnego dodatkowego instrumentu. Po prostu wystarczy taka umowa, na podstawie której nasi biegli, nawet jeśli tam pojadą i wezmą próbki, to zostawiają na kilka miesięcy w rękach Rosjan, którzy potem je przysyłają albo nie. No to jest przecież bardzo wyraźny instrument władzy.
Znak.
Symboliczny instrument władzy nad sposobem, w jakim my prowadzimy śledztwo. Czy wypowiedzi rosyjskich prokuratorów, którzy mówią, że jeżeli rodziny polskie będą miały kłopot, to też cytuję w swojej książce, będą miały kłopot z zaakceptowaniem wyniku prokuratorskiego śledztwa w Rosji, zgodnie z którym odpowiedzialnymi za katastrofę pod Smoleńskiem są polscy piloci, no to te, nazwijmy to, procesowe źródła, jak wraki, czarne skrzynki, będą pozostawały w Rosji tak długo, aż zaakceptujemy wynik tego śledztwa. Jest taka wypowiedź, ona pojawiła się w prasie. To jest element, instrument władzy symbolicznej. I to, co dzisiaj dzieje się, moim zdaniem, na naszych oczach w relacjach Ukraina-Rosja, to jest scenariusz, który pokazuje, jak dalece można realizować w Moskwie nadal kumulowanie wpływów, czyli gromadzenie władzy bez aktów założycielskich, niekoniecznie wspólnoty, chociaż ja ciekawa jestem, jak to jest możliwe, żeby podpisano zniesienie ograniczeń w handlu i nie nazwano tego Unią Celną. To jest ciekawa gra słów. Nie wiem, czy pan to zauważył.
Tak, to jest taka orwellowska historia.
Tak, bo generalnie
ograniczenie... Gwałt na języku, tak.
Tak, bo zniesienie barier w handlu to jest najczęściej jakaś umowa dotycząca ceł, tak? Czyli gdzie otwieramy strefę wolnego handlu bez barier celnych. No więc jak to jest możliwe, żeby nie podpisywać Unii Celnej, podpisując dokument, w którym tę sferę wolnego handlu otwieramy? No to jest interesujące dla mnie.
Robić, ale nie nazywać.
No więc to jest moja odpowiedź na pana pytanie, co to znaczy realizować wpływy poprzez powiększanie obszaru władzy. Tak?
Snujemy takie porównania pomiędzy Ukrainą a Polską w relacji do Rosji. Pani już wspomniała Smoleńsk. Ja chciałbym na koniec jeszcze naszej rozmowy zacytować takie bardzo, bardzo ciekawą i ostrą pani diagnozę właśnie w tekście poświęconym Smoleńskowi. Bezsilność, bierność, strach i upokorzenie wygrywają. Podobnie już było w czerwcu 1945 roku, gdy Sowieci, dawny sojusznik Hitlera z 1939 roku, przygotowali się do zainstalowania swojej władzy w Polsce. Można porównać te dwie cezury, 45 rok i 2010?
Jeżeli szukamy instrumentu, który czyni społeczeństwo bardziej bezwolnym, bardziej biednym, w stanie traumatycznego upokorzenia, to tak, niezależnie od wszystkich różnic. Bo przecież proces 16 z punktu widzenia realnej władzy, kiedy wojska sowieckie stały w Polsce, tak, i kiedy Jałta i Teheran jakby były już faktami politycznymi. Otóż w takim momencie urządzenie procesu, w którym skazujemy za współpracę z Niemcami, co było nie tylko niezgodne z faktami, ale co było odwróceniem wektorów, tak, z bohaterstwa w bandytyzm i w nazizm. No to tu się zaczęły te argumenty, które potem pozwalały żołnierzy wyklętych traktować jak bandytów.
To był znak, porzućcie wszelką nadzieję.
To było coś więcej. Ten proces był po to, żeby nie tylko pokazać bezsilność, ale upokorzyć, bo upokorzenie drugiego człowieka i zmuszenie go do tego, żeby to upokorzenie przyjął za normę, to jest genialny sposób obniżenia jego poczucia własnej wartości. A poczucie własnej wartości to jest fundament, na którym się buduje i obywatelską postawę, i zaufanie, i aktywność, i wiarę w możliwość jakby bycia podmiotem własnych dziejów. Spróbujmy sobie przypomnieć sytuację różnych upokorzeń w naszym życiu. To upokorzenie to jest bardzo, bardzo skuteczny instrument.
Widzi pani taką szansę, że powstaniemy z kolan, że odmienią się te wektory?
Proszę zwrócić uwagę, że ja tę książkę napisałam właśnie po to, żebyśmy zobaczyli to upokorzenie nie jako źródło naszych negatywnych emocji, ale jako skuteczny instrument wywoływania w nas poczucia bezsilności. Bo w gruncie rzeczy nie potrzebujemy ani kredytów, ani wojska, nie potrzebujemy żadnych środków materialnych, wystarczy praca nad własną świadomością, a nad odtworzeniem więzi i poczucia pewności siebie. Wydaje mi się, że ten kluczowy element, który sprawia, że nie radzimy sobie z demokracją i z poczuciem podmiotowości, tkwi w bardzo, bardzo zaniżonej samoocenie i to tkwi w naszych głowach. To jest kwestia pracy nad samym sobą. To jest do odrobienia, jak lekcja.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za tę lekcję.
Dziękuję serdecznie.